Chváľ Bogu, drodzy bratia i sestry. To dobrý deň, bo Bóg jest dobry. Tak to słowo się już przewija, ten zwrot od samego początku. Nasz Bóg jest dobry. Jestem poruszony też tym świadectwem, które Jacek przed chwilą opowiadał. I wierzę, że to będzie taką, to z czym chcę się dzisiaj z wami podzielić, będzie taką pewną kontynuacją tego, co już się rozpoczęło. Tak jak już było wspomniane, kończy się ten rok i trochę się zmartwiłem tym, że to starsi tylko mają refleksję i zastanawiają się nad tym, co było i wysnuwają jakieś wnioski, bo ja już tak mam od dawna. Natomiast rzeczywiście chyba z wiekiem tego się pojawia więcej. Ale myślę, że jest w tym też pewna mądrość, aby uczyć się z tego, co zrobiliśmy dobrze i z tego, co nie wyszło nam najlepiej. Aby wyciągać wnioski, aby czasem zapytać dlaczego. Dzisiejsze moje zwiastowanie czy przesłanie w związku z tym kończącym się rokiem będzie tak, powiedziałbym, przeplecione moim świadectwem, bo jestem w tym zborze odkąd pamiętam. I zawsze taki dobry zwyczaj tu panuje, że na koniec roku dzielimy się świadectwami. I nawet w tych latach, w których nie dzieliłem się tutaj żadnym świadectwem, to tak jakby myślałem nad nim i zastanawiałem się, co mógłbym powiedzieć, albo co przeżyłem. Co przeżyłem takiego, co Panu Bogu oddałoby chwałę. I w związku z tym dzisiaj też chcę pewnymi rzeczami się podzielić, ale nie mogę to nazwać świadectwem, bo będzie też to jakąś miało formę usługi, zwiastowania Bożego Słowa. Moi drodzy, tak gdy myślę o tym mijającym roku, chcę tutaj wobec was wszystkich, wobec całego tego zboru powiedzieć, że Pan Bóg był tak bardzo dobry dla mnie, dla mojej rodziny. I tak wiele niezwykłych i cudownych rzeczy przeżywaliśmy. I chcę mu za to dziękować. Dziękuję. I mówię o tym. Jednak to, że przeżywaliśmy wiele cudownych rzeczy, wiele niezwykłych i wspaniałych, wiązało się z tym, że tak wiele razy zwracaliśmy się do Niego i tak wiele razy potrzebowaliśmy Jego pomocy. Bo wtedy, gdy potrzebowaliśmy zaopatrzenia, gdy czegoś brakowało, bardzo często finansów, gdy potrzebowaliśmy posilenia, gdy byłem słaby, On był. Gdy potrzebowałem dobrych pomysłów, On był. Gdy potrzebne były jakieś skuteczne rozwiązania, inspiracja, zachęta. Gdy przychodziłem do mojego Pana, On przychodził ze swoim rozwiązaniem, ze swoją pomocą. I tak zauważam, że Boże rozwiązania przychodzą wtedy, gdy przeżywamy różnego rodzaju słabości, potrzeby, braki, choroby. Gdy wszystko się idealnie układa, nie potrzebujemy takich Bożych rozwiązań. Dajemy radę sami. Choć to i tak łaska, każdy dzień, każde nasze tchnienie. Jednak wtedy, gdy potrzebujemy zaopatrzenia, wiąże to się z tym, że czegoś nam brakuje. Gdy potrzebujemy posilenia, to znaczy, że jestem słaby albo chory. Gdy potrzebujemy jakiegoś dobrego pomysłu, to znaczy, że nie wiem, co zrobić. Gdy potrzebuję jakichś skutecznych rozwiązań, potrzebuję Jego mądrości. Gdy potrzebuję inspiracji i zachęty, to znaczy, że jestem zniechęcony albo sfrustrowany. I Boże rozwiązania przychodzą wtedy, gdy pojawiają się potrzeby i gdy do Niego przychodzimy, gdy czekamy na tą Jego cząstkę, na tą część, której my nie możemy już zrobić. Tak wiele razy przeżywałem to, że mogę coś zrobić do pewnego momentu, w pewnych ograniczonych możliwościach, a resztę zostawiam Jemu. I On przychodzi w swój cudowny, ponadnaturalny sposób i rozwiązuje, i podnosi, i uzdrawia, i zachęca. To jest cudowne. Takiego Boga znamy. O takim Bogu dzisiaj wam mówię. O takim świadczymy tutaj. Takiego uwielbiamy. Ten rok był też rokiem wielu trudnych lekcji. Bo ciągle jesteśmy w szkole. Ciągle jesteśmy w szkole, w której się uczymy. Przynajmniej ja to tak odbieram. Ciągle uczę się nowych rzeczy. Uczę się tego, co już się nauczyłem, ale o krok dalej. Kolejny poziom. Rozwój. Dalsze i dalsze kroki. W tym roku towarzyszyły mi również ciemne doliny, w których wydawało się, że nie ma wyjścia. Doliny, które się ciągną, doliny, które nie napawają optymizmem, gdzie wokół nie widać wspaniałych i przyjemnych rozwiązań, ale trzeba iść. Trzeba iść z wiarą. Iść do przodu. W tym roku uczyłem się też lekcji. Lekcji zaufania mojemu Panu. I tak już muszę wam się przyznać, że pogodziłem się z tym wiele razy, że nie wszystko jest tak, jak bym chciał. Nie wszystko jest tak, jak bym sobie życzył. I nie wszystko tak się układa. I w tym momencie dotarło do mnie słowo. Boże słowo, które skierowane jest, było do apostoła Pawła, ale w tym momencie Duch Święty mówił do mnie. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział. Może wiecie, co już tam jest zapisane od 9 wersetu. Lecz powiedział mi: wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. W Biblii Warszawskiej czytamy: dosyć masz, gdy masz moją łaskę, albowiem moja moc. Zapomniałem. Pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Dziękuję. tak mówi Pan Bóg do apostoła Pawła. Gdy przeżywał trudności i chciał być od nich uwolniony, chciałby, żeby go opuściły, chciał być od nich wolny. Mówi do niego Pan Bóg, wystarczy ci, gdy masz moją łaskę. Gdyż pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Albo moja moc doskonali się w słabości. I jaki wniosek wyciąga z tego Paweł? Czytamy dalej. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Apostoł Paweł znalazł już w tym upodobanie. Bo zauważył ten niezwykły Boży mechanizm. Gdy my jesteśmy słabi, gdy my jesteśmy w potrzebie, gdy jesteśmy chorzy, gdy jesteśmy w jakimś niedostatku albo niebezpieczeństwie, wtedy przychodzi Boża łaska ze swoim rozwiązaniem, z cudowną obietnicą, ze wspaniałą zachętą. I wtedy wstajemy i idziemy dalej. A chwała jest dla naszego Pana. Jednak gdy to przeczytałem, wystarczy ci moja łaska, albo dosyć masz, gdy masz moją łaskę, to tak pomyślałem, że tak skromnie. Tylko łaska? Tak szczerze się z wami dzielę. Myślałem, że jeszcze coś więcej. Ale pomyślałem wtedy, że gdy mam Jego łaskę, to tak naprawdę mam wszystko. Mam zbawienie i życie wieczne. I to jest ten niezachwiany gwarant, który się nie zmienia, na który nie mają wpływu okoliczności tego świata i cokolwiek się wydarza. Bo moje imię zapisane jest tam w niebie i żadna burza tutaj na ziemi nie może tego zmienić. Cokolwiek by się stało, nawet gdybym stracił moje życie, wiem, dokąd idę, bo wiem, komu uwierzyłem, bo wiem, kto jest moim mistrzem i celem mojej wędrówki tutaj. Ale nawet tutaj na ziemi, dzięki tej łasce mam przewodnika. Takiego przewodnika, dzięki któremu się nie zgubię w tym wszystkim, co przyjdzie mi przeżywać. Mam cudownego doradcę i przyjaciela. Mam Ducha Świętego, który jest ze mną w każdym momencie. Przynosi swoje odświeżenie, swoje rozwiązania, przypomina Boże Słowo. Tak właśnie i mam Boże Słowo. To wielka Boża łaska, to niezwykłe, szczególne Słowo, które wypełnione, naszpikowane jest Bożymi obietnicami, Bożymi zapewnieniami, że On jest z Tobą, ze mną, we wszystkim, co przeżywamy. I w Księdze Izajasza czytamy jedną z takich obietnic. 54 rozdział, werset 10. Znamy wszyscy bardzo dobrze. A choćby i góry się poruszyły i pagórki zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od Ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który lituje się nad Tobą. Czyż to nie jest cudowne Boże zapewnienie? Choćby się góry poruszyły i choćby się zachwiały pagórki, choćby zatrzęsła się cała ziemia, to Jego łaska, Jego miłosierdzie jest nad Tobą i nade mną. Mówi Pan, który się lituje nad Tobą i nade mną. On taki jest. Jeszcze Ewangelia Jana, 14 rozdział. To takie szczególne słowo na ten nowy rok, który chciałem dla was zadedykować, moi drodzy. Jest ono też wypisane na naszym arkowym kalendarzu. Można go tam na stoisku dostać, albo jak zabrakło, to jeszcze będą. Ale wiąże się z takim jednym króciutkim przeżyciem. Pewnego dnia wieczorem, zmęczony, wracam do domu. Było już po 22:00. Nie miałem już siły, żeby usiąść i w jakiś dłuższy sposób, dłuższy czas poświęcić na czytanie Bożego Słowa, rozważanie i modlitwę. Ale pomyślałem, pójdę jeszcze do swojego pokoju. I tak westchnąłem, Panie, może coś byś do mnie powiedział teraz. Może jakieś słowo zachęty, bo byłem tak poważnie przygnieciony. I tak sobie pomyślałem, och, może by to mogło być jakieś słowo Pana Jezusa z Ewangelii. Takie miałem życzenie. I tak Biblia była zamknięta, otwieram ją, tak mniej więcej wiem, gdzie są te Ewangelie i próbuję, może coś Pan Jezus do mnie przemówi. I otwieram w tym miejscu. Podkreślony na czerwono werset, więc trudno go nie zauważyć. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. I wtedy łzy popłynęły z moich oczu, bo usłyszałem słowa Pana Jezusa, które mówią, niech się nie trwoży serce wasze. A do mnie mówił, niech się nie trwoży serce Twoje. Wierz we mnie. Jestem. I wiecie, i w tym momencie pojawiło się jakieś małe niedowierzanie. Bo miałem takie dosyć specyficzne życzenie. I nagle słyszę i widzę, jak Pan do mnie przemawia. I myślę, czy to nie jakiś przypadek? Taka myśl mi przemknęła. No tak, otworzyłem na Ewangeliach, więc tu wszędzie Pan Jezus coś mówi. Ale kieruję swój wzrok na kartkę obok. I już tutaj nie miałem nic podkreślone. I znowu czytam, niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka. To jest werset 27. A cały on brzmi, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie tak jak daje świat. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Takie Pan Bóg ma sposoby. I już nie miałem wątpliwości, że tego wieczoru to właśnie On i właśnie te słowa chciał mi powiedzieć. I już nie miałem wątpliwości, że właśnie tego wieczoru te słowa były mi potrzebne i dotknęły, i uzdrowiły tego, co burzyło się we mnie. Tego niepokoju, dotknęły tej niewiary, dotknęły tego zwątpienia. Tak działa Boże Słowo. I z tym Słowem, z tą piękną obietnicą dzisiaj się z wami dzielę, drogi Kościele, drodzy bracia i siostry, którzy przyszliście tu dzisiaj. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. On jest dobry. Chwała mu za to. Ale jeszcze nie kończę. Tak jesteśmy mniej więcej w połowie. Gdyż chciałem się podzielić z wami jedną z tych lekcji. Z tych lekcji, której uczyłem się w tym roku. W której mam nadzieję, że wchodziłem na jakiś kolejny poziom. Dlatego, że tak jak już wspomniałem, przeżywałem wiele trudności, wiele zmartwień, wiele trosk, wiele niedostatków, wiele chwil słabości. I to one sprawiały, że musiałem uczyć się ufać Panu Bogu. I ta lekcja zaufania, z którą chcę z wami się dzisiaj podzielić, jest lekcją, która pomogła mi przez to przejść. Bo dopóki wszystko idzie super, dopóki wszystko działa, dopóki wszystko się układa, to tak jak się to tu na Śląsku u nas mówi, jesteśmy mądrzy. Wierzymy tak, mój Bóg wszystko może. On wszystko potrafi. Jest wszechmogący. Czyni cuda. I wszystko to możemy wyznawać. Możemy o tym śpiewać. Możemy to tu głosić z tego miejsca. Możemy innych o tym zapewniać. Jest super. Ale trochę zmienia się nasz punkt widzenia. Trochę zmienia się nasze patrzenie i nasza postawa, gdy coś przestaje działać. Gdy coś nie działa. Gdy jesteśmy w poważnych problemach. Gdy wokół zaangażowanych w to jest jeszcze więcej osób. Mamy podejmować decyzje. Nie wiemy jakie. Jest presja czasu, okoliczności, opinii. Co wtedy? Wtedy tak naturalnie przychodzi strach. Przychodzi zmartwienie, może panika. I podejmujemy decyzję. Czy chcemy, czy nie, podejmujemy decyzję. Co z tym zrobisz? Co dalej? Co z tym zamierzasz zrobić, gdy pojawiają się takie okoliczności? Jeśli ulegnę, dalej przychodzi smutek, zniechęcenie, frustracja, depresja. I za nimi podążają jak nieproszeni goście. Zwątpienie, niewiara, niedowiarstwo. Co dalej? Pan Jezus kilka razy w Ewangeliach zwracał na to uwagę. Na przykład w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale czytamy takie słowa. W 13 rozdziale i w 50, od 54 wersetu. Mateusz 13, 54. A przyszedłszy w swoje rodzinne strony, nauczał ludzi w ich synagodze. Także bardzo zdumiewali się i mówili, skąd on ma tę mądrość i moc? Czy to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd on więc ma to wszystko? I byli nim zgorszeni, lecz Jezus powiedział do nich, nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. I nie uczynił tam Jezus zbyt wielu cudów z powodu ich niewiary. Podobną historię, a może tą samą, opisaną w Ewangelii Marka w 6 rozdziale. Od 3 wersetu czytamy. Czy to nie jest cieśla syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy, Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu. Ale Jezus powiedział do nich, nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. Może do tego miejsca. I dziwił się ich niedowiarstwu. Jeszcze w Ewangelii Marka, w 9 rozdziale, czytamy historię, w której ojciec przyprowadził swojego chorego, właściwie opętanego syna. I nie będę czytał całej tej historii, ale skracając od 23 wersetu przeczytam. Jezus mu powiedział, jeśli możesz wierzyć, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. I natychmiast ojciec tego chłopca zawołał ze łzami. Wierzę, Panie, pomóż mojej niewierze. Pomóż mojemu niedowiarstwu, czytamy w Biblii Warszawskiej. A w tłumaczeniu warszawsko-praskim czytamy, ulecz mnie z mojego niedowiarstwa. Ten ojciec, dlatego że przyszedł do Jezusa, wiedział o tym, że Pan Jezus czyni cuda. Wiedział o tym, że może uczynić, co zechce. Lecz sama ta wiedza, a może bardzo słaba wiara, były niewystarczające. I tak szczerze zawołał, ulecz mnie z mojego niedowiarstwa. Moi drodzy, przyznaję wam się, że wiele razy w tym roku musiałem zawołać, Boże, pomóż mi w moim niedowiarstwie, w mojej małej wierze, w moim braku zaufania. Zauważyłem, że to może być jak choroba, która niszczy moje duchowe życie. Niedowiarstwo, niewiara. Wiem o tym, że On może. Wiem o tym, że jest wszechmogący. Ale w sytuacji, gdy coś przestaje działać, gdy coś nie wychodzi, co wtedy? Co wtedy, gdy pojawiają się pytania, przychodzi strach i zwątpienie? Pierwsza rzecz to słowa tego Ojca. Ulecz mnie z mojego niedowiarstwa. Wierzę, że jest dobrze to wyznać. Jest dobrze to zauważyć. Jest dobrze się do tego przyznać. Dlatego, że nasz Pan chce uczyć nas wiary, zaufania Jemu każdego dnia. Myślę, że to nie jest tak, że nagle coś na mnie zstępuje i już mam taką wiarę, jak to ziarnko gorczycy i mogę przenosić góry. Tak zauważyłem w życiu i to widzę też w Bożym Słowie, że z nauką zaufania to jest tak jak z nauką chodzenia. Gdy małe dziecko uczy się chodzić, widzieliście już ten obraz pewnie nieraz. Obserwowałem to w naszej rodzinie, wśród naszych dzieci, gdy uczyły się chodzić. Nawet postawienie jednego kroku na samym początku, tak samodzielnie, tak bez trzymania, było problemem. Ale dalsza próba, kolejny krok. I już za kilka dni mój synek czy córeczka potrafili zrobić kilkanaście kroków. Tak się czasem bawiliśmy. Mamusia trzymała, tatuś łapał. I ten uśmiechnięty malec biegł. Albo chyba jeszcze chętniej do mamy. Więc robiły te pierwsze kroczki. I gdy już potrafiły przejść przez kilka metrów, to już było naprawdę super. Ale ciągle jeszcze zdarzało się, że się upadł, że się przewrócił, że się potknął o własne nogi. Moi drodzy, jestem przekonany, że właśnie tak uczymy się chodzić. Nie ma takiego dziecka na ziemi, które urodziło się i od razu umie chodzić. Jest też podobnie jak z jazdą na rowerze. Jednym przychodzi to wolniej, drugim szybciej. Mój brat, 2 lata młodszy, szybciej nauczył się jeździć na rowerze niż ja. Było mi z tego powodu bardzo przykro. Ale byłem zbyt bojaźliwy. Bałem się oderwać od ziemi swoje stopy, żeby się nie podpierać. Ale w końcu nauczyłem się jeździć. Ale nie obyło się bez wywrotek, bez porażek, bez obdartych kolan, bez łez. Nie obyło się. I wszyscy tak mają. Uczymy się wiary i zaufania wtedy, gdy ćwiczymy. Gdy po prostu decydujemy się, zaufam Panu. Zaufam Jego obietnicom. I taki obraz opisany w 2 Księdze Królewskiej, 3 rozdziale. Historia mało znana, dlatego troszkę przedstawię jej tło. W ogóle tło historyczne tej historii jest dość skomplikowane. Nawet nie będę w stanie tego chyba tak szczegółowo poczynić. Specyficzna sytuacja religijno-polityczna Izraela. Król Izraela w tym czasie był królem odstępczym. Miał wielu bożków. do których się modlił. Król Judy, o którym będziemy czytać, był to Jehoszafat. Był królem, który żył blisko Boga. W drugiej Księdze Królewskiej, w trzecim rozdziale od 9 wersetu czytamy taką historię. Wtedy wyruszyli więc król Izraela, król Judy i król Edomu. Król Edomu był jakby poddanym króla Judy. Był jego wasalem. Więc jak król Judy wyruszał na wojnę, to on musiał wyruszać z nim. A gdy krążyli drogą przez 7 dni, zabrakło wody dla wojska i dla bydła, które szło za nimi. Ci trzej królowie, to nie ci, którzy przyszli do stajenki. Ci trzej królowie wybrali się na podbój króla Moabu, który zdecydował, że przestanie płacić daniny Izraelowi. I król Izraela nie zgodził się z tym, więc poprosił króla Judy, aby ten wyruszył z nim przeciw Moabowi. Ale gdy wyruszyli, krążyli przez 7 dni i zabrakło wody dla wojska i dla bydła, które szło za nimi. Wtedy król Izraela powiedział: ach, oto Pan zwołał tych trzech królów, aby oddać ich w ręce Moabu. Lecz Jehoszafat rzekł: czy nie ma tu proroka Pana, abyśmy przez niego radzili się Pana? Jeden ze sług króla Izraela odpowiedział: jest tu Elizeusz, syn Szafata, który polewał wodą ręce Eliasza. Jehoszafat powiedział: u niego jest słowo Pana. Poszli więc do niego król Izraela, Jehoszafat i król Edomu. Wtedy Elizeusz powiedział do króla Izraela: co ja mam z tobą? Idź do proroków swego ojca i do proroków swojej matki. Chodziło tutaj o Achaba i Jezabel. Król Izraela odpowiedział: nie, bo Pan zwołał tych trzech królów, aby oddać ich w ręce Moabu. Elizeusz odpowiedział: jak żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, gdybym nie miał względu na Jehoszafata, króla Judy, nie zważałbym na ciebie, ani bym na ciebie nie spojrzał. Teraz jednak przyprowadźcie mi harfiarza, a gdy harfiarz grał, spoczęła na nim ręka Pana i powiedział: tak mówi Pan, wykopcie w tej dolinie dużo rowów. Tak bowiem mówi Pan, nie zobaczycie wiatru, ani nie zobaczycie deszczu, a jednak ta dolina napełni się wodą, tak że będziecie pić wy, wasze trzody i wasze bydło. Ale to jeszcze mało w oczach Pana. Wyda też Moabitów wasze ręce. I w wersecie 20 czytamy: rankiem, w porze składania ofiar z pokarmów, oto przypłynęły wody od strony Edomu i ziemia napełniła się wodą. Pomyślałem, że ten obraz, o którym tutaj czytamy, jest takim bardzo adekwatnym do tego, z czym chcę się dzisiaj z wami podzielić. Otóż królowie wyruszają na wojnę, ale nie wiem, czy zabłądzili. Pisze tutaj, że krążyli przez 7 dni i dla wojska zabrakło wody. I dla bydła, które szło za nimi. Wyobrażam sobie, że to było bydło, które miało ich utrzymywać. Oni to bydło zażynali i jedli. Ale co, jeśli nie ma wody. Bardzo wielki problem. Właściwie albo są skazani na porażkę, albo powinni zawrócić do domu. I właśnie król Izraela tak to widział. Ten odstępczy król, który modlił się na co dzień do swoich bożków, widzi, że to Bóg Izraela chce teraz przyprawić ich o zgubę. Doprowadzić do klęski. Wyznaje, że to koniec. Jednak Jehoszafat, on jako jedyny oprócz proroka wymieniony jest tutaj po imieniu. Jehoszafat czyni to, co zwykły jest czynić. Szuka Pana. Szuka proroka, przez którego może zapytać o radę. I to bardzo dobra decyzja. Zwracają się do proroka. Prorok mówi tak. Wykopcie w tej dolinie dużo rowów. Dziwna rzecz. Wykopcie w tej dolinie dużo rowów. Nie zobaczycie wiatru i nie zobaczycie deszczu. A jednak ta dolina napełni się wodą, tak że będziecie pić. Wojska, bydło, wszyscy. Bóg ma swoje sposoby. Bóg jest Bogiem nieograniczonym i czyni, co zechce. Tak mówi nam o nim Boże Słowo. Czyni, co zechce. W księdze Zachariasza w 4 rozdziale taki znany werset. 6 i 7 jeszcze. Oto słowo Pana do Zorobabela. Nie wojskiem ani siłą, ale moim duchem, mówi Pan. Nie mocą ani siłą, ale moc Ducha Świętego to sprawi. W wersecie 7 czytamy: czymże jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną. On bowiem wyniesie główny kamień z głośnym okrzykiem. Łaska, łaska nad nami. Czymże jesteś, wysoka góro? Czymże jesteś, problemie? Czymże jesteś, chorobo? Nie wojskiem, nie mocą ani siłą to się stanie, lecz Duch Boży to uczyni. Wierzę, że te słowa Elizeusza. Nie zobaczycie wiatru, ani nie zobaczycie deszczu, a jednak ta dolina napełni się wodą. To słowa zapowiedzi cudownego, ponadnaturalnego działania Bożego. Jednak był pewien warunek. Jeśli nie wykopaliby tych rowów, ta woda by się nie pojawiła. Jeśli nie wykopiesz rowu na wodę, woda nie przyjdzie. Używam tego obrazu, ale wierzę, że rozumiecie. Jeśli nie zrobisz kroku wiary, cud się nie wydarzy. W tym tkwi pewna tajemnica. Potrzebny jest krok wiary i często jest to krok wbrew rozsądkowi i z tym często mamy problem. Słuchajcie, oni są w miejscu bez wody. Może to była pustynia, może jakieś odludne miejsce. W każdym razie susza. Wojsko, tysiące, tysiące żołnierzy, ryczące bydło. A prorok radzi, kopcie rowy. Wykopcie rowy na wodę. Gdzie? Tutaj, na tej pustyni? Skąd? Skąd by się mogła wziąć ta woda? Może studnie byłoby bardziej rozsądnie kopać. Choć też nie wiadomo, jak musiałaby być głęboka. A jednak prorok mówi, wykopcie rowy. W tym roku, ilekroć na skutek Bożej obietnicy kopałem rów, przychodziła woda i przychodziło zaopatrzenie. Lecz były też sytuacje, w których poddałem się okolicznościom i tak jak król Izraela zacząłem narzekać i mówić, sytuacja jest beznadziejna. No przecież widać, przecież to można policzyć, przecież to można zobaczyć, przecież inni to widzą i już o tym mówią. Jeśli wtedy nie zaufałem, nie zrobiłem kroku wiary, woda się nie pojawiła, nie pojawiła się nawet do dzisiaj. Moi drodzy, mamy z tym problem. Ten trud kopania tego rowu, gdy jest susza, gdy inni na nas patrzą, gdy nas oceniają, każdy po swojemu, to jest bardzo trudne zadanie. Gdy trzeba wykopać rów, mając tylko parę słów obietnicy. I wtedy albo zbieramy się z całych sił. Mówimy, pomimo wszystko będę ufał Panu. Pomimo wszystko nie poddam się. Pomimo wszystko wiem, że mój Bóg mnie nie zostawi. Albo zacznę narzekać. Nigdy nie narzekaj w takich sytuacjach. I nie wyznawaj źle. Nie rozpowiadaj tego. Ale wyznawaj dobre słowa. Wyznawaj dobre rzeczy. Wyznawaj Boże obietnice. Mów je na głos. Mów je innym. One są niepodważalne i niezaprzeczalne. Gdyż wyznając te Boże dobre słowa, rozsiewasz ziarno, które wzrośnie. Czasem w ciągu jednego dnia, czasem w ciągu godziny, czasem w ciągu roku i dłużej. Ale to ziarno wyda dobry plon, to ziarno wyda dobry owoc. Boże Słowo mówi, otwórz swoje usta, a napełnią je. Ale dopóki nie otworzysz, Bóg ich nie napełni. Dopóki nie wykopiesz rowu przez wiarę, woda nie znajdzie się w tym rowie i będziesz wysychał na pustyni i razem z tobą twoje wojsko i twoje bydło. Jeśli masz czyste serce, jeśli masz czyste ręce, Bóg zawsze stanie po twojej stronie. Bóg zawsze stanie po stronie tych, którzy stoją po Jego stronie. Którzy stoją po stronie Jego słowa i Jego obietnic. Moi drodzy, z tą lekcją chciałem dzisiaj się podzielić. Lekcją zaufania. lekcją wiary, której uczę się z Bożego Słowa. Uczę się z życia, w którym wierzę, że Duch Święty mnie prowadzi. Potrzebujemy odwagi. Potrzebujemy każdego dnia czerpać z tego Słowa, byśmy nigdy nie pozwolili okłamać się diabłu, że jakaś sytuacja jest poza kontrolą wszechmogącego Boga. Bo nie ma takiej sytuacji. Bo nie ma takiego problemu, którego by on rozwiązać nie mógł. Potrzebujemy odwagi i potrzebujemy mocno stać na Bożych obietnicach. Potrzebujemy je znać, bo one są fundamentem naszej wiary. Amen.